Witajcie, drodzy słuchacze Radia Niepokalanów. Nagrywamy porankiem 13 grudnia 2018 roku. 13 grudnia 81 roku wybuchł stan wojenny. Wprowadzenie stanu wojennego w nocy z 12 na 13 grudnia 81 roku strasznie zabolało, przytłoczyło. Mieszkałem w Lublinie, pracowałem na Kulu. Należało wybrać jakąś formę zaangażowania. Nie można było stać obojętnie obok. No cóż, nie będąc ani historykiem, ani dziennikarzem, ani politykiem, ani członkiem jakiejś partii politycznej, również Solidarności, ale zakonnikiem oddanym niemal bez reszty teologii, widziałem krytycznie ograniczoność swoich możliwości, a jednak czułem potrzebę zaangażowania. I przyszła myśl, umiesz pisać, to pisz. I zacząłem pisać dziennik stanu wojennego. Codziennie jakiś zapisek. Te informacje, doświadczenia, które dochodziły do mnie, docierały do mnie. Nie jakieś wielkie, chociaż wielkie też się zdarzają. Zacząłem pisać. Po latach koledzy namówili, by wydać te notatki. I one ukazały się drukiem w Niepokalanowie w 12 roku, 2012, pod tytułem Stan wojenny dzień po dniu. 13 grudzień 1981, 31 grudzień 1982. Codziennie jakaś informacja, jakaś notatka. Posługuję się tymi notatkami, wybierając niektóre zapisy. Z 16 grudnia 81 roku, czwarty dzień stanu wojennego. Przed godziną 19 wracałem z przechadzki do konwiktu obok cmentarza. Dość ciemna ulica. Drgnąłem. Przede mną stała jakaś kobieta z wyciągniętą ręką. Chyba prosi o jałmużnę. Nie, nie prosiła o jałmużnę. Mówi, niech pan to weźmie. I podaje mi coś białego. W pokoju czytam na wierzchu. Przeczytaj. To na jednej stronie zadrukowana ulotka. NSZZ Solidarność trwa. Biuletyn strajkowy. Numer 2 Zakładowego Komitetu Strajkowego FSC Lublin 16 grudnia 81 roku. Czytam ulotkę. W hucie imienia Lenina. Komitet Strajkowy Hutników Huty imienia Lenina. Uchwała 3 z dnia 14 grudnia. Godzina 3.30. W sprawie przyczyn i celów strajku. Wprowadzony w Polsce stan wojenny zniweczył wszystkie wasze zdobycze, nasze zdobycze ciężko wywalczone i odebrał nam wolność osobistą. Przyszłość nasza i naszych dzieci jest zagrożona. Nie znajdujemy żadnego uzasadnienia dla wprowadzenia stanu wojennego w sytuacji braku zagrożenia zewnętrznego. Przeciwko komu ma być ta wojna? Cały świat potępił tę decyzję jako nieuzasadnioną i wymierzoną w Solidarność. Naszą jedyną obroną jest strajk, który rozpoczęliśmy. Celem naszym jest przywrócenie normalnego życia w Polsce i praw ludzkich obywatela. Komitet Strajkowy Huty imienia Lenina, rozważając zaistniałą sytuację, postanowił. Pierwsze, nie przyjmować do wiadomości stanu wojennego. Drugie, kontynuować strajk aż do przywrócenia normalnego życia i powrotu do zakładów pracy wszystkich aresztowanych. Trzecie. Nie przyjmować kart mobilizacyjnych. Czwarte. Nie wpuszczać na teren kombinatu osób umundurowanych. Piąte. W razie zdławienia naszej woli siłą i przemocą, Komitet Strajkowy Huty imienia Lenina podejmie strajk głodowy i wzywa was wszystkich do solidarnego w nim udziału. W przypadku dalszej niemożliwości jawnego, zorganizowanego działania, praca Solidarności prowadzona będzie konspiracyjnie. Komitet Strajkowy Huty imienia Lenina, przewodniczący H. M. Gil. Z apelu Gila ten sam biuletyn. Pozostał nam tylko strajk jako ostatni środek protestu. Odmawiamy wszelkiej współpracy z władzą, która odbiera nam demokratyczne prawa obywatelskie. Jeżeli wojsko przejmie władzę i będziemy zmuszeni do pracy, będzie to praca pod przymusem. Praca bez współpracy. Z tegoż biuletynu. W Lublinie 4000 ludzi okupuje lubelskie zakłady naprawy samochodów, a mniejsze zakłady organizują się wokół zakładów LF WAG Agrometu. Wszędzie dołączają studenci i młodzi ludzie. Załoga lubelskich zakładów naprawy samochodów informuje społeczeństwo lubelszczyzny, że z dniem 14 grudnia 1981 roku przystąpiła do okupacyjnego strajku. W nocy z dnia 14 na 15 grudnia o godzinie 1:10 przed zakładem na prawej przeciwległej stronie ulicy Męczenników Majdanka zatrzymała się kolumna, kilka czołgów i samochodów z wojskiem. Po oddaniu kilku serii z broni maszynowej pojazdy odjechały. Załoga nie dała się zastraszyć. Na terenie zakładu nocą znajduje się około 4000 ludzi. Istnieje pełna łączność z naszymi zakładami w regionie i w całym kraju. Krew robotników na mundurze generała. Relacje Świdniczań z bandyckiej akcji ZOMO wspomaganej przez wojsko są dobitnym dowodem, iż generał Jaruzelski wypowiedział krwawą wojnę całemu narodowi. I jeszcze. Świadkowie akcji wojska i SB z ZOMO w Świdniku opowiadają. To są fakty, fakty tamtego czasu. Wojsko czołgami czy pojazdami pancernymi wyłamało bramę i część muru. Za wojskiem wtargnęły MO i ZOMO. Pałki, gazy, ostre strzelanie w okna. Robotnicy nie stawiali zbrojnego oporu, bo i czym? Mimo nocy tłumy ludzi przypatrywały się ze zgrozą, płaczem, okrzykami itp. akcji, która trwała kilka godzin. Najpierw wyszła duża grupa robotników, których nie legitymowano, następnie reszta, której sprawdzono dokumenty. Jednak o dziwo nie znaleziono członków Zarządu Regionalnego Solidarności. Może wyszli w pierwszej grupie. Udało się też wyjść bezpiecznie dwóch księżom z konwiktu. Godzina 22:40. Trudno pracować. Z dala słychać grzmot motorów czołgowych. Wczoraj w nocy szły na Świdnik, dziś prawdopodobnie na WSK lub Kraśnik. Gdzieś daleko znowu wyją syreny. Nie sposób pracować. 23:30. Wychodzę z pokoju. Piszę o sobie. 23:30. Wychodzę z pokoju. Uchylone drzwi. To u księży redemptorystów, którzy wczoraj po południu i w nocy byli z robotnikami w Świdniku. Redemptoryści opowiadają. To było straszne. Ganiali robotników po placu jak bydło. Uzbrojeni po zęby. Strzelali, chociaż ślepymi nabojami. Ale nigdy nie wiadomo, czy nie zaczną strzelać ostrymi. Rzucali gazy, petardy. Jednemu robotnikowi urwało rękę. Dzikie, zagonione zwierzęta uciekali od gazów. Chciało się wyspowiadać kilka tysięcy. Msza w hali. Młody robotnik mówi, Ja nie chcę zostawać na noc bez komunii. Czy będzie jeszcze komunia? Nie było. Ponieważ nie mogło już być zgromadzenia, trzeba było przygotować się na atak. Ksiądz biskup powiedział, po co oni tam poszli? A przecież trzeba było tam być. Przyszli prosić o księży. Przecież to zwykła rzecz, że ksiądz idzie, gdy go potrzebują. Rano milicja pytała już o nas. Trzeba gdzieś wyjechać. Dziś 2 naszych redemptorystów jest tam w FSC. Tam powiedzieli, że będą się bronić. Godzina około 23:50. Głuchy wybuch. Syrena. Zapisuję to, co słyszę, mieszkając w konwikcie. Godzina 23:58. Nie słychać syreny. Czy mówić wieczny odpoczynek? Skończę za nich brewiarz. Godzina 00:01. Czy pójść spać? Czy to przyzwoite w takim czasie iść do łóżeczka? Godzina 0:17. Znowu syrena. Do 0:28. 0:33. Znowu syrena. Do 0:36. 0:37. Znowu syrena. Do 0:38. 0:43. Ucichła. 0:47. Zaraz ucichła. 0:50. Zaraz ucichła. Wczoraj B, głęboko wstrząśnięty, powiedział, że zapadł pierwszy wyrok śmierci na Dogałę, dyrektora WSK Świdnik, za to, że będąc oficerem, przyłączył się do strajkujących robotników. Miało świadczyć, że wiele lat pracuje z tymi ludźmi, że się rozumieli, że wykonywali i przekraczali plany, nawet ostatnio, i że pozostanie ze swoją załogą. Wspomniani dwaj redemptoryści, którzy ostatnio noc spędzili wśród robotników Świdnika, zauważyli. W WSK Świdnik jest tylko 50 partyjnych. A ilu wszystkich pracowników? Kilkanaście tysięcy. Godzina 1:08. Cisza. Co ranek przyniesie? Jakie nowe, przerażające zwycięstwo socjalizmu? Przemówił episkopat. Regan, tak pieczołowicie nazywaliśmy naszego księdza seniora w konwikcie Kazimierza Ryczana, przyniósł list Rady Głównej Episkopatu z 15 grudnia 1981 roku do czytania w kościołach w najbliższą niedzielę. Wyobraźcie sobie, kochani, w jakiej sytuacji stanął episkopat. W jakżeż trudnej sytuacji. Z listu episkopatu. Nieprawość i bezsilność świata pracy powoduje wzrost emocji, rozgoryczenia i nienawiści aż do zapamiętania się i determinacji. Rada Główna Episkopatu Polski, nie rezygnując z podstawowych praw i osiągnięć całego społeczeństwa, czytam ten list, co jest prawdą nieodwracalną, zwraca się z gorącym apelem o zachowanie spokoju i wyciszenia namiętności i gniewu. Wierzymy, że naród nie cofnie się i cofnąć nie może z odnowy demokratycznej. Dlatego chcemy, aby Kościół i społeczeństwo skoncentrowało się na następujących dążeniach. 2 punkty. Pierwszy. Uwolnienie internowanych, a do czasu uwolnienia stworzenia im ludzkich warunków. Wiadomo bowiem o nadużyciach, o przetrzymywaniu niektórych internowanych w zimnych pomieszczeniach bez ciepłej odzieży. Drugie. Przywrócenie związkom zawodowym, zwłaszcza związkowi zawodowemu Solidarność, zgodnego ze statutem działania. Z tym łączy się umożliwienie swobodnego działania przewodniczącemu i prezydium związku. Związek Solidarność, broniący praw ludzi pracy, jest konieczny do przywrócenia równowagi życia społecznego. Koniec cytatu listu biskupów. Nadto Rada wzywa do modlitw w katedrach i sanktuariach. No, wkrótce musiał nadejść atak na Kościół. Polskie środki masowego przekazu informują, że w kopalni Wujek doszło do walki górników z MO. 7 górników zabitych, 39 rannych. Rannych też 41 milicjantów. Strzelali do robotników i do górników, których doprowadzili do desperacji. Informują też media o walkach ulicznych w Gdańsku, gdzie wczoraj lud wyszedł na ulicę. Rocznica poświęcenia pomnika ofiar gdańskich z 79 roku. Dalej. 19 grudzień, sobota. 7 dzień stanu wojennego. Po Polsce rozesłano list księdza prymasa. Biskup Józef Glemp, Gniezno. 17 grudnia 81 roku. Ten list z 17 grudnia. Arcybiskup, metropolita gnieźnieński i warszawski, prymas Polski. Słowo prymasa Polski do wiernych. Niesłychanie ważny dokument. W tamtym czasie najwyższy autorytet Kościoła do narodu. Czytam list prymasa. Siostry i bracia, gromadzona długo nienawiść zaczyna nasilać się w naszej ojczyźnie. Bolesne jest to, że piętrzy się ona przed świętami Bożego Narodzenia, kiedy to rodziny zwykły spotykać się w ciszy domowej przy opłatku wigilijnym. Wyrażam razem z Episkopatem Polski głęboki ból i współczucie z tymi rodzinami, których stan wojenny dotknął ubytkiem kogoś z grona rodzinnego. Rada Główna Episkopatu, obradująca w Warszawie w dniu 15 bieżącego roku, z troską rozważała te sprawy. Jesteśmy po ludzku biorąc bezsilni wobec namiętności i zła. Ufamy jednak, że wszystko jest ostatecznie w ręku Wszechmocnego Boga i Pani Jasnogórskiej, Matki naszego zawierzenia. Klękamy kornie przed majestatem Boga i prosimy Go, aby nie było u nas rozlewu krwi. Nasz naród zasadniczo nigdy nie prowadził wojen domowych i bratobójczych walk. Błagam was, bracia, w imię Boga zaklinam, nie podnoście nienawistnej ręki jeden przeciw drugiemu. Zachowajcie spokój. Nie sprowadzajcie na kraj i na naród największego nieszczęścia. Tylko opanowanie siebie i wyciszenie gniewów może dziś ocalić naród i działający w tym narodzie Kościół. W czci i oddaniu błogosławię wam biskup Józef Glemp, prymas Polski. Ksiądz biskup Zygmunt Kamiński, wikariusz generalny, rozesłał ten list i dopisał. Na polecenie księdza prymasa Józefa Glempa odwołuje się czytanie komunikatu Rady Głównej z dnia 15 grudnia. W miejsce komunikatu można odczytać słowo prymasa do wiernych. Bardzo interesujący problem. Prymas odwołuje czytanie listu Episkopatu Polski. Temat dla historyków. Czyli ksiądz prymas cofnął komunikat Rady Głównej Episkopatu z 15 grudnia. Historia oceni. Dziś pozostaje gorycz, żal i odruch protestu. 20 grudzień, niedziela, 8 dzień stanu wojennego. Do pani Marii z domu sług Jezusa przy ulicy Chmielnej 1. Tam byłem quasi kapelanem przez kilkadziesiąt lat, odprawiałem siostrą mszę świętą, siostry sługi Jezusa. Więc do pani Marii z domu sług Jezusa przyszła paczka żywnościowa, słuchajcie, ZSRR, od jej rodziny z dawnych terenów polskich. 2 kilogramy mąki, 2 kilogramy cukru, 2 kilogramy ryżu i jeszcze jakiś drobiazg. Razem 7 kilogramów. Z zażenowaniem i wzruszeniem wyjmowały siostry te dary, odejmowane sobie od ust przez wysyłających. Wiemy przecież, że po tamtej stronie żyją w sytuacji trudniejszej niż my i żyją tak permanentnie. Według informacji nieoficjalnych opanowano siłą około 50 zakładów. nie opanowano około 160. Na wątpliwość, czy lepsza dyktatura swoich niż obcych, odpowiada Żeromski. Kij polski boli mnie bardziej niż sowiecki knut. Żeromski. Kij polski boli mnie bardziej niż sowiecki knut. 21 grudzień, poniedziałek, dzień 9. Według informacji nieoficjalnych Stocznię Gdańską atakowano trzykrotnie. Ostatnim razem przez spadochroniarzy. 23 grudzień, środa, dzień 11. Ksiądz prymas był w seminarium warszawskim. Profesorowie poinformowali go, że księża bardzo źle przyjęli wycofanie komunikatu Rady Głównej Episkopatu. Ksiądz prymas odpowiedział, że zdaje sobie z tego sprawę, ale nie mógł inaczej uczynić. Było u niego w Gnieźnie kilku generałów. Powiedzieli, że jeżeli komunikat nie zostanie odwołany, oni poślą swoich ludzi w teren do księży, by czytaniu przeszkodzić. 24 grudzień, a więc Wigilia. Pierwsza w historii Polski noc wigilijna w nocy okupacji polskiej w Polsce. Wieczór wigilijny przemawia do narodu i składa życzenia pan tej ziemi Wojciech Jaruzelski. Czyni to w tonie dobrze spełnianego obowiązku. Wierzy, że historia pozytywnie go oceni. Telewizja obrzydliwie manipuluje tajemnicą Bożego Narodzenia. Bohaterscy wojacy, którzy czuwają nad spokojem wigilijnego wieczoru. Generał to zbawca ojczyzny, ocalający ją od przelewu bratniej krwi. Życzenia wigilijne składa opasły milicjant. Składa Polkom i Polakom. 25 grudzień, Boże Narodzenie, dzień 13. W czasie pasterki w radiu starannie unikano jakichkolwiek wzmianek o naszej wojennej sytuacji. We mszy świętej o godzinie 9 w powszechnej modlitwie wiernych modlono się za ofiary ostatnich zajść. W Boże coś Polskę zdecydowanie wołano do Boga: Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie. Dzięki, kochani.